Europa, rok 1920. Wojna polsko-bolszewicka trwa, Wojsko Polskie jest w odwrocie, a Armia Czerwona zbliża się do Warszawy. W tym samym czasie na obszarze Warmii i Mazur odbywa się plebiscyt, którego wynik ma zadecydować o przynależności tego obszaru do Polski lub Niemiec. Niekorzystny przebieg wojny z bolszewikami powoduje, że propaganda niemiecka zbiera pokaźne żniwo. Polskę nazywa się państwem sezonowym, które lada moment ulegnie bolszewikom. Rzeczpospolita musi ponieść i ponosi druzgocącą klęskę w organizowanym plebiscycie. Za przyłączeniem do Rzeczypospolitej zagłosuje niecałe 20 tysięcy ludzi. Przyłączenie do Niemiec oczekuje zaś 360 tysięcy głosujących. Pod Warszawą Armia Czerwona ponosi jednak ogromną porażkę, a wojska polskie od momentu zwycięskiej bitwy są w ciągłej ofensywie. Armia konna Siemiona Budionnego zostaje rozbita pod Komarowem, a przypieczętowaniem zupełnej klęski bolszewików jest bitwa nad Niemnem. Jest już jednak po plebiscycie, nic nie jest w stanie odwrócić wyników głosowania na Warmii, Mazurach i Powiślu. Polska może jeszcze jednak poszerzyć swoje wpływy na południowo-zachodniej granicy. Na Górnym Śląsku przeprowadzenie plebiscytu poprzedzają dwa zbrojne powstania Polaków, które zakulisowo wspiera Polska Organizacja Wojskowa. Wojciech Korfanty robi co może, by Górny Śląsk znalazł się w granicach odradzającej się Polski. Rzeczpospolita jest jednak wyczerpana wojną z bolszewikami i nie jest w stanie konkurować z machiną propagandową Niemiec. W rezultacie Polska przegrywa, opowiada się za nią nieco ponad 40% Ślązaków. Niekorzystny podział spornego obszaru zaproponowany przez Międzynarodową Komisję Rządowo-Plebiscytową doprowadza do wybuchu trzeciego Powstania Śląskiego. W efekcie zwycięskiego zrywu do Polski zostaje przyłączona najbardziej uprzemysłowiona część Górnego Śląska. Wileńszczyzna zostaje wcielona do Rzeczypospolitej po sprytnej akcji przeprowadzonej przez generała Lucjana Żeligowskiego. Generał, pozorując bunt w armii, zajmuje Wilno i proklamuje utworzenie niezależnego państwa Litwy Środkowej. W rzeczywistości jednak jest to ruch uzgodniony z marszałkiem Józefem Piłsudskim, który pozwala na przyłączenie Wileńszczyzny do Polski bez formalnej wojny z państwem litewskim. Wojna polsko-bolszewicka kończy się podpisaniem traktatu ryskiego 18 marca 1921 roku. Wschodnia granica Polski zostaje w końcu ustalona. Pokój ryski nie przynosi jednak spokoju. Kresy wschodnie są nieustannie atakowane przez grupy dywersyjne, szkolone i organizowane przez Sowietów. W odpowiedzi II Rzeczpospolita formuje Korpus Ochrony Pogranicza, a sowiecka dywersja kończy się spektakularną kompromitacją komunistów. Przebrani w polskie mundury dywersanci, uciekając przed świeżo sformowanym oddziałem KOP-u, przekraczają granicę sowiecką, docierają do Jampola i wpadają na własnych pograniczników. Dochodzi do bratobójczego starcia pomiędzy bolszewikami. Aby uniknąć totalnej kompromitacji, komuniści kierują do rządu RP dyplomatyczną notę, obarczając Polaków odpowiedzialnością za atak regularnych sił zbrojnych na terytorium ZSRS. Dezinformacja i jawne kłamstwa, jak widać, nie są wynalazkiem XXI wieku. W międzyczasie Sowieci prowadzą zakrojoną na szeroką skalę akcję wywiadowczą. Niestety z dużo lepszym skutkiem niż działanie dywersyjne. Feliks Dzierżyński wraz z innymi przywódcami sowieckimi postanawiają zasugerować służbom wywiadowczym z innych krajów, że na terenie Rosji Sowieckiej działa organizacja MOKR, zrzeszająca rosyjskich monarchistów. W wykreowanym przez komunistów przekazie organizacja ma mieć szeroko rozwinięte struktury i dostęp do tajnych informacji państwa sowieckiego. W nadziei na uzyskanie tych informacji z podstawioną organizacją zaczynają współpracować służby wywiadowcze z wielu krajów. W pułapkę wpadają służby Wielkiej Brytanii, Francji, Łotwy, Estonii, Finlandii i Polski. Przez blisko 4 lata sowiecki wywiad penetruje oddział drugi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i za polskie pieniądze szerzy dezinformację, werbuje agentów i rozpracowuje polską siatkę wywiadowczą. Afera MOKR Trust staje się największą porażką wywiadowczą w historii Polski. dzisiejszym programie Żołnierskie Historie, Żołnierska Przyszłość porozmawiamy o dezinformacji i zakulisowych wrogich działaniach wywiadowczych w przeszłości, ale również porozmawiamy o współczesnych zagrożeniach, nierzadko inspirowanych przez inne kraje. Ja nazywam się Radosław Lech, a ze mną w studiu porucznik Paulina Kasprzycka, oficer prasowy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dzień dobry, pani porucznik.
Dzień dobry państwu.
A także profesor Tomasz Gajownik z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Witam pana profesora.
Dzień dobry państwu.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.
Zaczniemy od wątku historycznego. Panie profesorze, do roku 23 wydaje się, że polski wywiad radził sobie nie najgorzej. Biuro wywiadowcze działało prężnie w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Mieliśmy też polską organizację wojskową, która zakulisowo wspierała m.in. powstańców śląskich. Więc no, prowokacja Sowietów to musiał być majstersztyk. Powiedzmy o tym, jak to się zaczęło.
Jeżeli chodzi o polski wywiad, no to nie do końca jest historia taka, bym powiedział, różami usłana i że ten wywiad nasz miał tylko i wyłącznie same sukcesy. Natomiast rzeczywiście to jest kwestia, wydaje mi się, przede wszystkim sytuacji geopolitycznej, ale też społecznej, tego, że ruchoma linia frontu sprawiała, iż sytuacja dynamicznie się zmieniała na tym froncie. To jest jeden czynnik, który w jakimś stopniu był sprzyjający dla polskiego wywiadu. Z drugiej strony skuteczność sowieckich organów bezpieczeństwa nie była jeszcze wysoka. Nie były one dobrze zorganizowane, mimo że bardzo intensywnie działano w tym kierunku, ażeby zabezpieczyć, myślę tutaj o bolszewikach, ich zaplecze, ale też prowadzić pewnego rodzaju operacje o charakterze zaczepnym, ofensywnym. Natomiast jeżeli chodzi o stronę polską, to rzeczywiście ta geneza pewnych wydarzeń, o których myślę, że za chwilę będziemy mówić, sprowadzała się do tego, że po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej liczono się po pierwsze z tym, że do wojny może dojść ponownie, jeszcze w roku 1922-23, o czym świadczy chociażby fakt, że druga armia Wojska Polskiego Rydza Śmigłego stacjonowała na terenie obszaru warownego Wilno. Po drugiej stronie linii granicznej mieliśmy jeszcze jednostki frontu zachodniego tuchaczewskiego, więc jeszcze ten rok 22-23 sprzyjał potencjalnym działaniom o charakterze militarnym, które mogły się toczyć, ponieważ obie strony liczyły się z możliwością wznowienia walk. Natomiast w tym wymiarze wywiadowczym, no skoro obie strony chcą czy mogą prowadzić jeszcze działania militarne, no pojawia się jedno zasadnicze pytanie, jakie są jego plany. W związku z tym wywiad polski zaczął poszukiwać dróg do uzyskania informacji, jakimi planami po zakończeniu wojny dysponuje strona sowiecka. Oczywiście chodzi tutaj o kierownicze struktury bolszewickie. No i pojawiły się takie możliwości, jakie dawały nawiązanie kooperacji z fikcyjnymi, ale też faktycznymi organizacjami antybolszewickimi, które jeszcze nie zostały przez bolszewików rozbite. W ten sposób możemy jakby doszukiwać się genezy operacji Mokry Trust, o której myślę, że będziemy jeszcze właśnie rozmawiać.
A jak wyglądał sam proces organizowania tej pułapki na obce służby wywiadowcze?
To była przemyślana i zorganizowana przez cywilne organy bezpieczeństwa, czyli słynną czeka Feliksa Dzierżyńskiego i jego współpracowników operacja, która pierwotnie była skierowana przeciwko faktycznym i domniemanym przeciwnikom politycznym bolszewików na terenie Rosji i później Związku Sowieckiego. Więc poszukiwano możliwości, mówiąc kolokwialnie, wyłapania jak największej liczby osób, które sprzeciwiały się reżimowi bolszewickiemu, który zaczął, co tu dużo mówić, rosnąć w siłę, stabilizować się i w sytuacji, w której wiedziano już, że ten reżim bolszewicki jakiś czas będzie funkcjonował na terenie ziem rosyjskich, no szukano dróg do tego, ażeby znaleźć tych potencjalnych faktycznych, tak jak powiedziałem, lub domniemanych przeciwników, bo domniemanych to mi chodzi o tych, którzy może politycznie czy militarnie nie zaangażowaliby się w jakąkolwiek formę walki przeciwko bolszewikom, ale w jakiś sposób społeczny mogli negatywnie oddziaływać na społeczeństwo. Więc to były jakby pierwsze koncepcje operacji, która później przeniosła swoje cele realizacyjne na kraje Europy Wschodniej i później nawet na kraje Europy Zachodniej. Natomiast właśnie na przełomie 22-23 roku pojawiła się taka oto opcja, kiedy już wydawać by się mogło Dzierżyńskiemu, Leninowi, że w zasadzie zdławiono wszelkie przejawy oporu w elitach politycznych, społecznych w Rosji, że należy teraz przenieść ciężar działań na ich przeciwników politycznych, którzy znajdowali się poza granicami Rosji, czyli krótko mówiąc poza tymi, których nie można było dosięgnąć bezpośrednio aktywizując środki bezpieczeństwa na terenie Rosji. No właśnie i to jest ten wątek następnie, który pojawił się w kwestiach polskiego wywiadu, stworzenia sfabrykowanej organizacji monarchistów rosyjskich, której celem tak naprawdę było sprowokowanie powrotu do kraju rosyjskich emigrantów politycznych, tych, którzy prowadzili z bolszewikami walkę poza granicami Rosji. Przede wszystkim chodziło o sprowadzenie do Rosji największego chyba w tym momencie przeciwnika bolszewików, jakim był postrzegany przynajmniej przez ówczesne kręgi polityczne europejskie Borys Sawinków. I temu celowi służyła operacja, która do historii z tym wątkami polskimi, europejskimi przeszła jako mokry trast. Idąc okiem myślenia bolszewików, no nie można było się zgłosić bezpośrednio do polskich władz wojskowych, czy jakichkolwiek władz wojskowych państw, które sąsiadowały z Rosją, czyli tak zwanych państw limitrofowych. Nie można było się zgłosić i powiedzieć, hello, ja jestem tutaj rosyjskim monarchistą, przywiozę fajne kwity, a tak w ogóle to może byśmy nawiązali współpracę, prawda? No nie wchodziło to w rachubę. I poza tym to była też kwestia pewnego braku rutyny i jeszcze doświadczenia w działaniach zagranicznych Czeka przede wszystkim. Bo o ile Razwie Dóbr, który później przyjął nazwę głównego urzędu, zarządu, przepraszam, rozpoznawczego Armii Czerwonej, on już miał jakieś pewne możliwości, jeżeli chodzi o działalność poza granicami Rosji, o tyle Czeka w zasadzie była skupiona jako ta policja polityczna tylko i wyłącznie na aktywności wewnątrz Rosji. Więc tutaj, wychodząc jakby z poziomu własnych doświadczeń i możliwości, rozpoczęto, nazwę to tak nieprofesjonalnie, podchody wobec personelu placówek zagranicznych usytuowanych na terenie Rosji, czyli mam tu na myśli Piotrogród i Moskwę. I w pewnym momencie wykorzystano też ludzi, o których z obserwacji wiadomo było, że współpracują z obcymi służbami. Czy to polskimi, czy estońskimi, czy łotewskimi, czy fińskimi, bo to głównie służby specjalne tych państw koncentrowały się w tamtym czasie ze swoją największą aktywnością na terenie Rosji. I szukano dojścia do osób, które mogły poinformować władze polskie, że istnieje na terenie Rosji organizacja, która jakimś cudem zachowała swoją niezależność, jest autonomiczna, nie jest kontrolowana przez bolszewików i która ma na celu obalenie reżimu komunistycznego, bolszewickiego. Oczywiście, co tu dużo mówić, nikt nie daje wiary takim działaniom. Ja już tutaj pomijam takie bardzo szczegółowe elementy. Rzeczywiście udało się bolszewikom złapać kontakt najpierw z poselstwem polskim, a następnie z organami wywiadu polskiego. Informacje szły wielotorowo, docierały również do ekspozytor polskich placówek wywiadowczych, na przykład R7, to była jedna z pierwszych placówek, która funkcjonowała na terenie Rosji. I w tym momencie zaczęły spływać do Warszawy informacje, że faktycznie istnieje jeszcze organizacja, która nie została przez bolszewików rozbita i że ona dysponuje ogromnym potencjałem nie tylko intelektualnym, bo chodziło o ludzi wykształconych, byłych oficerów armii rosyjskiej, tak oni się przedstawiali, ale w jakiś sposób również, którzy mają swoje dojścia do różnych komórek rządu bolszewickiego. Oczywiście ktoś może zadać pytanie, ale jak uwiarygodniano te działania? Otóż w wielu aspektach. Jednym z nich było to, że rzeczywiście do placówek zgłaszali się autentyczni. Byli oficerowie armii carskiej, byli dyplomaci, którzy zostali przez Czeka albo zwerbowani, albo zmuszeni szantażem do tego, ażeby swoimi działaniami uwiarygodnić operację Czeki. Tworzono też fałszywe legendy dla niektórych spośród tych funkcjonariuszy, ale ci akurat weszli do gry w czasie późniejszym. Więc oczywiście polski kontrwywiad starał się weryfikować te informacje, ale musimy pamiętać o tym, że Rosja w tym czasie jest krajem, w którym bardzo ciężko jest tak naprawdę zorientować się, jaki jest prawdziwy aspekt funkcjonowania danej struktury, czy to antybolszewickiej, czy nawet bolszewickiej, bo to było państwo, które było państwem z nazwy, funkcjonowało troszeczkę, jak bym powiedział, na wariackich papierach, było jeszcze nieustabilizowane pod wieloma względami i co tu dużo mówić, brakowało też możliwości odniesienia, jeżeli chodzi o weryfikację tych dokumentów, więc troszeczkę nasz wywiad, no, ja to tak określę, poszedł na czuja, to znaczy zaryzykowano, licząc, że jeżeli się uda, to mamy dobre dojście do organizacji, która ma swoje komórki, bo tak ona się przedstawiała, że jej agenci są plasowani w różnych komórkach władz rosyjskich, władz bolszewickich. Wchodzimy w to i realizujemy wtedy działania operacyjne, a jeżeli nie, to się odcinamy, trudno, tamci niech sobie radzą sami, a my jesteśmy kryci. Tylko okazało się, że sowiecki plan, bolszewicki plan przewidywał zupełnie inną strategię, której niestety, ale poddaliśmy się całkowicie.
Mówił pan profesor o fałszywych legendach. Chciałbym się tutaj na chwilę zatrzymać, bo to jest rzeczywiście ciekawe, ale mam wrażenie, że posługujemy się pewnym skrótem myślowym, który no nie musi być oczywisty dla każdego słuchacza. Tak więc, panie profesorze, czym właściwie jest taka fałszywa legenda?
Fałszywa legenda. No najprościej w tamtym okresie, zresztą to do dzisiejszego funkcjonuje i Rosjanie, jeżeli sięgniemy tutaj do współczesności, myślę, że będziemy mieli okazję o tym porozmawiać. Nawet nie jedna z ostatnich afer z wykryciem rosyjskiego agenta czy współpracownika rosyjskiego wywiadu, to no, pokazuje, że te możliwości są do dzisiaj aktualne. A mianowicie w tamtym czasie fałszywa legenda to jest po prostu przybranie, nadanie własnemu funkcjonariuszowi, agentowi, konfidentowi innej osobowości. To znaczy, no, w tamtym czasie bardzo wielu ludzi albo ginęło w sposób wiadomy, to znaczy, że odnotowano jego śmierć, albo też zaginęło. Czyli te osoby po prostu zniknęły z powierzchni ziemi, nie było wiadomo, co się z nimi dzieje. Czeka oczywiście przede wszystkim, czym dysponowała. Dysponowała listami zamordowanych, wymordowanych przez siebie ludzi. Również tych, którzy byli faktycznymi przeciwnikami reżimu bolszewickiego. A z kolei wywiadom czy służbom specjalnym państw europejskich ciężko było to zweryfikować. Więc bardzo łatwo było nadać funkcjonariuszowi Czeka imię, nazwisko, dane osobowe człowieka, który został przez nich zamordowany. A służbom specjalnym, tym przeciwko którym bolszewicy działali, trudno było to zweryfikować. Czyli nadanie legendy to jest po prostu podstawienie pod funkcjonariusza, agenta czy konfidenta Czeki, nadanie mu innej osobowości, innego życiorysu, zalegendowanie, tak, osoby w tym momencie. Więc po prostu człowiekowi zmieniano całkowicie tożsamość, nadawano tożsamość, którą jeżeli nawet się udało służbom specjalnym zweryfikować, to na przykład oficer Czeka czy funkcjonariusz Czeka otrzymywał dane osobowe, na przykład porucznika armii carskiej, który służył w jednostce danej i o której na przykład było wiadomo, że została całkowicie rozbita, że straty poniesione przez tą jednostkę sięgały 95%. Czyli ciężko było też znaleźć ludzi, którzy mogli tę osobę zweryfikować, prawda? To było bardzo dobrze przygotowane. Bolszewicy nie działali tutaj ad hoc, natomiast no, warunki możliwości fizycznego sprawdzenia, zweryfikowania takiej tożsamości były praktycznie zerowe. Nie to, co dzisiaj w dobie internetu i współczesnych mediów społecznościowych, co widzimy na przykładzie wojny rosyjsko-ukraińskiej, gdzie jest bardzo łatwo znaleźć odpowiedzialnych z imienia nazwiska za zbrodnie, które popełniają, mam na myśli, Rosjan na terenie Ukrainy. Wtedy to było bardzo ciężkie.
Ale właściwie jakimi technikami posługiwali się Sowieci, aby wymanewrować służby wywiadowcze z tylu krajów? No, mówiliśmy o zalegendowaniu, ale no, to z pewnością nie jest wszystko.
Kluczowym zagadnieniem zawsze w takich kwestiach współcześnie i w tamtym okresie jest pozyskanie informacji. Informacja to jest najważniejsza waluta świata. Ja tak uważam. Tak było wcześniej, tak jest dzisiaj. Nie pieniądze, nie skarby, nie srebro, tylko informacje. W związku z tym wszystkie służby specjalne dążą do tego, ażeby uzyskać informacje na temat zagadnień, którymi się interesują. Tak jak mówiłem wcześniej, w przypadku tamtego okresu, tamtej sytuacji, służby specjalne państw Europy Środkowo-Wschodniej tak naprawdę szukały odpowiedzi na pytanie, czy Związek Radziecki, Związek Sowiecki, Rosja Sowiecka w tamtym czasie jest gotowa podjąć kolejne ryzyko rozpoczęcia działań wojny, czyli kolejnej wojny, a jeżeli nie, to w jakim kierunku będą prowadzone działania na niwie polityki zagranicznej. I temu celowi służyły w zasadzie wszystkie operacje służb specjalnych państw tych limitrofowych, które sąsiadowały z Rosją. Rosjanie, zdając sobie z tego sprawę, mając już nawiązany kontakt poprzez swoich agentów i funkcjonariuszy w ramach operacji Mock Trust, szli dwutorowo. Z jednej strony uwiarygadniali swoją działalność poprzez przekazywanie w dużym stopniu prawdziwych, ale zdeaktualizowanych informacji, których oczekiwała druga strona. Były to informacje na temat potencjału armii radzieckiej, na temat rozmów, które były prowadzone, walk frakcyjnych, rozmów politycznych i one były w jakimś stopniu oczywiście prawdziwe, ale powtarzam, zdeaktualizowane. Z drugiej strony też przekazywano informacje fałszywe, ale o których bolszewicy byli pewni, że druga strona nie będzie w stanie ich zweryfikować. One na przykład właśnie dotyczyły potencjalnej skali ruchu oporu. Taki miks informacji prawdziwych i fałszywych, bo zdawano sobie sprawę, myślę o bolszewikach, że wywiady informacje pozyskują z różnych źródeł. Z drugiej strony sami nie byli pewni własnego zabezpieczenia kontrwywiadowczego. W związku z tym nie mogli też od razu preparować pełnego dosie informacji, przekazywać je stronie polskiej, czy estońskiej, czy fińskiej, czy łotewskiej, bo to wiązało się z bardzo łatwo wpadką, a jeszcze niezrealizowanym celem. Tylko cały czas tutaj chcę podkreślić, że głównym celem operacji Mock Trust było sprowadzenie do Rosji jak największej liczby rosyjskich emigrantów politycznych, których później chciano wyeliminować, tak jak to miało miejsce w przypadku Borysa Sawinkowa. Natomiast ta operacja karmienia obcych służb specjalnych fałszywymi, spreparowanymi materiałami była, nazwijmy to, pochodną i takim bym powiedział dodatkowym sukcesem, bo okazało się, że właśnie w tamtym czasie, czyli to jest połowa pierwszej dekady lat 20., 22., 23. rok, wywiad polski nie dysponował już tak skutecznymi narzędziami w swojej aktywności z wielu powodów, jeżeli chodzi o Rosję. Rosja, tak jak powiedziałem, wzrasta, jeżeli chodzi o system komunistyczny. Rosjanie coraz szczelniej blokują granice, coraz łatwiej rozbijają działające na terenie własnego państwa siatki szpiegowskie. Z drugiej strony w Polsce, akurat jeżeli mówimy o polskim wywiadzie, to jest okres przejściowy. Odchodzi Józef Piłsudski, to znaczy dumnie wycofuje się do Sulejówka, powołany zostaje rząd Wincentego Witesa w ramach koalicji Hieno-Piasta. Wywiad dostaje się w ręce, co prawda, oficerów też dobrze znających to rzemiosło, bo na czele oddziału drugiego staje pułkownik Michał Bayer, ale to już jest inna kwestia jakby działalności, ponieważ ci oficerowie, wchodząc do tej gry jako szefostwo dwójki, muszą się zapoznawać od początku z całą działalnością, a jeszcze bolszewicy pamiętali o jednej rzeczy. Służby specjalne między sobą wymieniały się informacjami, mam na myśli te kraje bałtyckie i Polskę, więc one też między sobą próbowały weryfikować to, co przekazują Rosjanie. Natomiast tutaj pomocne dla bolszewików było to, że w strukturach służb specjalnych łotewskich, estońskich i fińskich znaleźli się ich agenci, którzy uwiarygadniali te informacje. Akurat w operacji Mock Trust jest taka bardzo znana rola kapitana Edwarda Birka, to był oficer estońskiego kontrwywiadu, zresztą krewny posła estońskiego w Moskwie, który po prostu kierowany przez Moskwę w sytuacjach, w których mogło dojść do dekonspiracji tej działalności, bardzo szybko te działania uśmierzał, natomiast często swoim nazwiskiem firmował przekazywane dokumenty stronie polskiej, czy fińskiej, czy łotewskiej jako rzetelne, autentyczne dokumenty władz bolszewickich. Musimy pamiętać, że w naszych strukturach niestety, ale oddziału drugiego też działali agenci sowieccy. Mamy dane z lat 30., jacy to byli ludzie, to też nie wszyscy. Natomiast prawie nic nie wiemy o potencjalnej agenturze z lat 20., a wydaje mi się, że ona na pewno nie była mniejsza, jeżeli nie większa. I też nie wiemy, jaki oni mieli wpływ. Tutaj pan pułkownik Marek Świerczek, doktor Marek Świerczek z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi badania. On opublikował dwie książki w tym zakresie. Ja nie do końca zgadzam się ze wszystkimi tezami w nich zawartymi, ale generalnie warto do nich zajrzeć, jeżeli ktoś chce zrozumieć, jaki był sposób postępowania bolszewików właśnie w aspekcie, nazwę to tak kolokwialnie, wprowadzania w maliny polskiego wywiadu w tamtym czasie.
No właśnie, ale to jednak była współpraca blisko czteroletnia, więc udający monarchistów czekiści też musieli spotykać się, no, chociażby w celu wymiany informacji, z polskimi agentami. No i strzelam, że to też wpływało na stopniową dekonspirację polskiej siatki wywiadowczej.
Tak naprawdę do końca nie wiemy, nie znamy szczegółów i detali funkcjonowania siatki rosyjskich monarchistów na ziemiach Polski. Czyli to jest druga połowa lat 20. Zorientowano się, że jesteśmy wodzeni na manowce. Okazało się, że tak naprawdę agentura, którą ujęliśmy, to byli oficerowie kontrwywiadu z zarządu osobowego już Głównego Urzędu Politycznego, czyli po rosyjsku GPU. I tak naprawdę to byli ludzie, którzy zostali, jakby to powiedzieć, wysłani czy skazani przez swoich mocodawców, przez swoich zwierzchników na to, żeby zostać zdekonspirowanymi do tego stopnia, jeszcze wykonując ostatnie zadanie, mianowicie składając zeznania przed służbami specjalnymi. Ja mam taki bardzo fajny materiał, nie wiem, czy znaczy fajny dla mnie jako historyk, a niekoniecznie dobrze świadczący o polskim wywiadzie i akurat fińskim, że podczas zeznań, które były przeprowadzone w Helsinkach, gdzie został zatrzymany Edward Opperpurt, który był jednym z głównych wykonawców operacji MacTrust i miał być przesłuchiwany przez ówczesnego szefa Wydziału Wywiadowczego Polskiej Dwójki, pułkownika Ludwika Bociańskiego. Opperpurt wskazywał w tych zeznaniach, które składane były przed Bociańskim w obecności fińskich oficerów kontrwywiadu, że do tej operacji tak naprawdę doprowadzili i dopuścili do jej realizacji oficerowie polskiego wywiadu, wśród których był wymieniony na przykład Wiktor Tomir Drymer, prawda? Postać znana, zasłużona. I w ten sposób, prowadząc, bym powiedział, elementy inspiracji, doprowadzono do tego, że zawieszona została, co prawda nie do końca dobrze funkcjonująca, ale współpraca wywiadowcza między Polakami i Finami, bo zaraz obie strony zaczęły się obarczać odpowiedzialnością za tą operację. Natomiast jeżeli chodzi o ich funkcjonowanie na terenie państwa polskiego, to wiemy, że wykorzystywano, bo tutaj mówiłem o Savinkowie, natomiast nie powiedziałem, jak Savinkow zareagował na możliwość współpracy z MOKR-em. Otóż podszedł do tego wyjątkowo entuzjastycznie. Człowiek, który był takim, bym powiedział, rewolucjonistą z krwi i kości, który bardzo uważnie obserwował siebie i swoje otoczenie, nie pozwalał do tego, żeby zbliżali się do niego obcy ludzie, który posiadał bardzo silną obstawę. Na samą myśl o współpracy z MOKR-em podszedł do tego entuzjastycznie, nawet zaczął nakłaniać oddział drugi właśnie, żeby zacząć realizować tę operację. I co się okazało? Okazało się, że dzięki tej inicjatywie, dzięki temu poparciu, ludzie MOKR-a spotykali się na terenie Polski w lokalach, które należały do organizacji Savinkowa i korzystały ze szlaków kurierskich Savinkowa, czyli w ten sposób bolszewicy rozpoznawali przede wszystkim działalność rosyjskiej emigracji politycznej. A z drugiej strony niepisany akt współpracy między Savinkowem a oddziałem drugim, że Polacy nie ingerują w działania Savinkowa na terenie Polski. Owszem, obserwują, ale nie wszystko i nie wszędzie. Więc tak naprawdę, pozwalając w ten sposób działać MOKR-owi na terenie Polski, no sami się w jakiś sposób ubezwłasnowolniliśmy. To były rzeczy, które z punktu widzenia interesów państwa polskiego i też metodologii funkcjonowania służb specjalnych były niedopuszczalne, ale jednak do tego dopuściliśmy. I tak pewne takie drobne błędy, które pojawiły się w tamtym czasie, summa summarum zebrały się do takiego dużego worka błędów, które przyczyniły się do tego, że bolszewicy praktycznie przez 4 lata między 1923 a 1927 wodzili nasz wywiad za nos. I nie tylko nasz, to jedyne małe pocieszenie, bo praktycznie wszystkie wywiady, które były zaangażowane w służby specjalne, w tym także Francuzi i Anglicy, no okazało się, że po prostu bolszewicy byli w tej grze od nas lepsi.